Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa. Witaj się Barbara Momot. Już ojciec, i ojciec Dawid jest dzisiaj z nami. Bardzo serdecznie witam ojca.
Ze wzajemnością.
Ojciec już przypomniał nam wszystkim, że jest Niedziela Biała, Niedziela Miłosierdzia Bożego. I dzisiaj będziemy mówić właśnie o Bożym Miłosierdziu. Właściwie o Bożym Miłosierdziu, o wpływie na nas Miłosierdzia Bożego i naszym działaniu, czy odczytywaniu Miłosierdzia Bożego i naszej odpowiedzi na to miłosierdzie poprzez miłość wzajemną, miłość między nami. Naszym tematem dzisiaj jest ksiądz Franciszek Blachnicki, czcigodny sługa Boży i jego model wychowania człowieka w świetle Bożego Miłosierdzia. Naszym gościem, będziemy mieli dwoje gości, ale najpierw gościem naszym jest pani Teresa Michałczak. Jest już pani z nami? Halo?
Tak.
Pani
tak,
Tereso, jestem. Bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani Teresa Michałczak, Instytut Niepokalanej Matki Kościoła. Zaraz pani nam wyjaśni, co to znaczy. Można już od razu wyjaśnić, pani Tereso?
Tak, to jest instytut, który założył ksiądz Franciszek Blachnicki. I to jest instytut, tak się nazywa, Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, dlatego że jest powierzony szczególnie opiece Matki Kościoła. Ale też czasami taka jest potoczna nazwa, mówią o nas diakonia stała ruchu Światło Życie. I tak na początku to bardziej funkcjonowało to ta nazwa, diakonia stała ruchu Światło Życie.
Zaraz dowiemy się, czym się zajmujecie, ale za chwileczkę. Najpierw jakoś wyjaśnimy, powiedzmy radiosłuchaczom, dlaczego dzisiaj mówimy o księdzu Franciszku Blachnickim, o którym już w Radiu Maryja wielokrotnie były audycje, ale dzisiaj szczególny powód, bowiem kilka dni temu minęła setna rocznica urodzin księdza Franciszka Blachnickiego, prawda?
Tak, właśnie. 24 marca konkretnie 1921 roku się urodził, dlatego mamy setną rocznicę jego urodzin.
Już dowiedzieliśmy się, że pani jest w instytucie, a więc w instytucie założonym przez księdza Franciszka Blachnickiego, ale też trzeba powiedzieć, ponieważ ksiądz Franciszek Blachnicki nie żyje już od 87 chyba roku, prawda?
Tak, 87, tak.
Ale trzeba powiedzieć, że pani żyła w bliskości księdza Franciszka wiele lat, prawda?
Tak, i właśnie też tak sobie poczytuję to za jakąś wielką łaskę dla mnie, bo ostatnie 10 lat jego życia to byłam oczywiście bardzo blisko. 5 lat w Krościenku i 5 lat w Kazbergu. Jeszcze w międzyczasie rok w Rzymie też. Aha. Także byłam pod koniec jego życia, właściwie byłam bardzo blisko. No i też mogłam się tak jemu osobiście
przyjrzeć,
przypatrywać, patrzeć, tak, jak to wygląda, co jego
jakoś
życie też duchowe i tak dalej.
Uczyć się pewnie, prawda?
I też uczyć się oczywiście bardzo dużo.
A więc właściwy człowiek dzisiaj, drodzy Państwo, pani Tereso, to powiedzmy kilka takich informacji podstawowych o księdzu Franciszku Blachnickim. Może nie szczegółowy życiorys, ale to, co pani się wydaje istotne, żebyśmy wiedzieli.
Ja myślę, że tak, że to może, bo życiorys oczywiście wszędzie można sobie, jest dostępny,
właśnie,
można
tak
przeczytać, ale tak mi się jakoś podoba też ten temat, sylwetka księdza Blachnickiego w świetle Bożego Miłosierdzia. No i tak jakoś od razu na pierwszy plan mi się wysuwa to jego też doświadczenie takie osobiste. Sam doświadczył Bożego Miłosierdzia i tym Bożym Miłosierdziu chciał się dzielić i dzielił się. No i myślę sobie, że tak właściwie można to zobaczyć w dwóch takich.
Pani Tereso, przepraszam, że wejdę w słowo. Czy pani, mówiąc o doświadczeniu Bożego Miłosierdzia przez księdza Franciszka Blachnickiego, mówi o momencie nawrócenia, bo to warto może powiedzieć o tym fakcie.
To właśnie, to tak? On to chyba mówił, że to jest właściwie największe dzieło Boże w jego życiu.
Właśnie.
Największe doświadczenie to, bo on się wcześniej się tam charakteryzował jako człowiek niewierzący, oczywiście pełny ideałów, bo zawsze był człowiekiem takim oddanym dla drugiego człowieka i zawsze był pomocny, bo wychowany w harcerstwie i tak dalej. Ale właśnie doświadczył tego Bożego miłosierdzia, kiedy spotkał, w naszym języku teraz powiedzielibyśmy, spotkał osobiście Pana Jezusa. Osobiście doświadczył światła Bożego. No i to zupełnie zmieniło jego...
A proszę powiedzieć, kiedy to było, bo to jest też ważne, w jakiej sytuacji.
To było wtedy, kiedy w więzieniu tutaj w Katowicach, kiedy oczekiwał na wyrok śmierci w czasie okupacji, sądzony przez hitlerowców, oczekiwał na wyrok śmierci. No i oczywiście nie miał co robić, no to po prostu czytał książki, no bo tak musiał czekać, no to żeby czas zabić, to mówię, że czytał książki. No i nawet opowiadał kiedyś o tym, czy nawet napisał, że czytał jakąś książkę, która go tak specjalnie nie interesowała, ale w tej książce po prostu było takie pokazanie, że człowiek to nie tylko ciało, ale to też duch i dusza. No i teraz ta dusza, która jest oświecona, to może człowieka poprowadzić do tego, że będzie czynił dobro. No albo po prostu pójdzie w kierunku innym, będzie czynił to, co jest materią. No i
to, co jest wygodne
dla
człowieka.
No i on to, odkrył to właśnie w tym zdaniu takim, odkrył, że jest światło, jest Bóg. I wtedy mówił, stał i zaczął chodzić po celi i mówi, wierzę. I porównywał to do światła, które świeci, po prostu świeci, rozświetliło się, jasno się zrobiło, jakby ktoś zapalił światło elektryczne w ciemnym pokoju. I już wtedy wiedział, że wierzy. No potem oczywiście dotarł do innych książek, do Ewangelii. Kazanie na górze go jakoś bardzo tak pociągnęło. No i od tego momentu mówił, że to światło wiary nigdy z nim nie zgasło. No i postanowił wtedy, że jeżeli przeżyje okupację, no to zostanie księdzem. I tak się
będzie służył temu
stało.
Światłu, tak. Tak. Pani Tereso, mówimy, bo w temacie naszym chcemy jakoś tak się skupić na modelu kształtowania człowieka, czy takim pomyśle, mówiąc najogólniej, na wychowanie człowieka przez księdza Franciszka Blachnickiego. I często, kiedy czyta się jakieś opracowania o księdzu Franciszku Blachnickim, to można przeczytać takie zdanie, że wymyślając czy proponując ten model kształtowania człowieka, wychowania człowieka, odczytywał znaki czasu. Jakie znaki czasu? Jak pani myśli?
To tak. Może jeszcze jedno takie króciutkie zdanie,
proszę,
które właściwie wydaje mi się ważne, dlatego że ja jak po prostu słuchałam go, odkrywałam go też, to w każdej jego konferencji praktycznie przebijało się to zdanie, które wyraził Sobór Watykański II, że człowiek jest taką istotą, która nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie. Mm-hmm. I to się jakoś też łączyło z tymi znakami czasu, można by tak powiedzieć, dlatego że pierwszym znakiem czasu, który jakby ojciec brał pod uwagę, to był Sobór Watykański II. No i jego wskazania, jego nauczanie, on to od razu szybko jakoś przekuwał na taki prostszy język i wprowadzał go w życie. W późniejszym czasie to było też nauczanie papieża Jana Pawła II, jego encykliki, pierwsza Redemptor Hominis, druga o Bożym Miłosierdziu.
No o czym będziemy mówić dokładniej za chwilę. Tak.
Które wprowadzały w życie to nauczanie Jana Pawła II, ale też nauczanie Kościoła. I to był znak czasu, ale znak czasu też był sytuacja polityczna, sytuacja ludzi żyjących w Polsce, sytuacja zniewolenia, w Polsce był problem alkoholizmu. No to też od razu już było trzeba robić konkretne jakieś akcje, które by zahamowały ten rozwój choroby alkoholowej czy picia. No i to były konkretne takie akcje, krucjata wyzwolenia człowieka, czy tutaj w dziedzinie tej politycznej, takie geopolitycznej.
A więc nawet zobaczył pani Tereso, bo nie chciałabym, żebyśmy już mówili o tych dziełach, bo za chwilę o nich będziemy dokładniej mówić, ale myślę sobie, że zobaczył, że na czas koniec lat 50., lata 60., 70., że potrzeba pomocy ludziom, szczególnie młodym ludziom, prawda? Mhm. Żeby odczytywali właściwe swoje jakieś takie głębie swojego człowieczeństwa, prawda? Może to tak zabrzmiało dość górnolotnie, ale chyba o to chodzi.
Ale o to chodzi, tak. Ja osobiście, ja poznałam księdza Blachnickiego z daleka najpierw, bo ja pochodzę z takiej miejscowości, która nazywa się Tylmanowa nad Dunajcem i tam były pierwsze oazy. I no, ja pierwszy raz, no tak przypadkowo, bo ja nie byłam w tych oazach, ale jako tam mieszkanka tej miejscowości, to mi się zdarzyło, że uczestniczyłam w jakiejś tam mszy i słyszałam na przykład wyjaśnienie Amen, a Maria powiedziała Amen, czyli powiedziała tak, Panu Bogu. I potem, kiedy już byłam w ruchu, kiedy już byłam w szkole średniej w Nowym Targu, no to też zasada światło-życie. Czyli po prostu wychowanie młodzieży, zasada światło-życie. Światło, czyli poznaje, rozpoznaje światło i wprowadza je w życie.
Czy ta nazwa, przepraszam, ta nazwa to pewnie pochodzi właśnie od księdza Franciszka Blachnickiego, skoro on w celi więziennej jak gdyby doznał światła, oświecenia światła, tak? To myślę, że dlatego przeniósł później to pojęcie.
Być może, ale no nie mogę powiedzieć tak w 100%, bo tego akurat nie znam tak dokładnie.
Takie moje skojarzenie osoby, która mało wie.
To było na początku, to było takie jakby zastanowienie się, kim jest człowiek. Czasami ojciec używał takiego sformułowania: człowiek, istota nieznana, nie znamy siebie. Mm-hmm. Jesteśmy ludźmi, ale nie wiemy, co mamy w sercu. I dlatego to zdanie z konstytucji dogmatycznej o Kościele Soborowym, że jest taką istotą, że wtedy dopiero rozpoznaje siebie, czy wtedy czuje się szczęśliwy, kiedy oddaje siebie bezinteresownie. No i to było
w świetle działania Pana Boga odczytuje siebie.
I rzeczywiście, i to takie było też nasze doświadczenie, bo ja pamiętam, że jak zaczynałam, to od razu tak mnie tam, byłam w grupie, bo oczywiście małe grupy, to oaza polega na tym, parafialna też, że było nas tam dużo, setka, ale byliśmy podzieleni na małe grupy, siedmioosobowe. I potem każda grupa dostawała zadanie, po 2-3 osoby musieliśmy coś tam zrobić. Ja akurat z koleżanką chodziłam do takiej pani, której trzeba było po prostu pomóc, posprzątać, przynieść wody, zakupy zrobić. No i ja wtedy doświadczyłam, że rzeczywiście, jak my to robimy bezinteresownie, to jesteśmy szczęśliwi. Mm-hmm. I to jest to jakby się potwierdza, to co słyszymy, to co się powtarza jak mantra nieraz. Człowiek nie może odnaleźć siebie inaczej, jak poprzez bezinteresowny dar siebie. Jeżeli coś daje z siebie bezinteresownie, to ja zyskuję, to ja jestem szczęśliwy. I to oczywiście to tak.
A więc światło i życie, nie tylko światło, życie.
Światło, życie, tak. Rozpoznaję. Światło można też szerzej przekazać, światło prawdy, wprowadzam w życie. No i to światło rozpoznajemy na różnych, mamy takie możliwości, którego Pan Bóg by powtarzał każdego człowieka, by go stwarzał. Pierwsze to jest światło rozumu, jeżeli mam rozum i używam go, no to wiem, że jak coś jest dobrego, to idę za dobrym. A jak coś jest złego, no to nie idę za tym. Także może na
płaszczyźnie
nie powinienem
iść, rozpoznać. Tak.
Potem jeszcze mam światło sumienia. Sumienie też mi podpowiada. Potem dalej, jeżeli patrzę na Chrystusa, to Chrystus jest dla mnie wzorem. I jak ją naśladuję, no to też jest, będzie dla mnie światłem. Potem jest Słowo Boże. Jeżeli czytam Słowo Boże, to też będzie dla mnie światłem i przyjmuję go w życie. I no i jeszcze światło Kościoła. To też jest bardzo ważne. Też bardzo tutaj ksiądz Zachnicki to podkreślał w tym wychowaniu do dojrzałego chrześcijanina. No, czy do dojrzałości w ogóle, nie tylko chrześcijańskiej, ale i ludzkiej. Także to tak na takim właśnie płaszczyźnie. Ale...
To ja powiem po prostu, tak jak rozumiem to, co wyczytałam o księdzu Franciszku Blachnickim, to co pani mówi, że jeżeli jesteśmy oświeceni światłem, to łatwiej nam odczytać swoje miejsce, łatwiej nam dać odpowiedź na to światło i łatwiej odczytać miejsce swoje w kościele i w ogóle w życiu, prawda?
Tak, w ogóle
miejsce
w życiu,
swoje
oczywiście.
Wśród innych ludzi.
Dlatego, że no, człowiek jest stworzony przez Boga i człowiek jest dobry. Nawet jak ten człowiek nie rozpoznaje Boga, no to jest dobry. To jest po prostu dobry. Stworzony jest do tego, żeby czynić dobro. No ale miłosierdzie polega na tym też, i to chyba jest największe, żeby doprowadzić ludzi do Chrystusa, do zbawienia, do tego, który nam daje pełnię życia. I, no i właściwie na tym się najbardziej koncentrował ksiądz Blachnicki.
No właśnie.
Żeby pokazywać Pana Jezusa, żeby nie tyle pokazywać, ale prowadzić ludzi do rozpoznania, do spotkania osobiście Pana Jezusa.
Bo tu już Pani użyła, Pani...
Bo tak? Tylko Pan Jezus może człowieka do końca wyzwolić i uzdolnić i dać mu taką prawdziwą radość.
Tak, wypowiedziała Pani to pojęcie miłosierdzia. Chciałam spytać, czy no, ksiądz Franciszek Blachnicki przecież jako kapłan głosił homilię, rozmawiał z Wami, jakoś tak kształtował również Was w tych grupach. Czy to pojęcie miłosierdzia jakoś padało w jego wypowiedziach?
To znaczy tak, to się prawdopodobnie pojawiło w związku z encykliką.
Z encykliką.
Jana Pawła II. Na pewno się to pojawiło. Może to nie jest...
Czy on odnosił się do...
Może to tak nie było.
Czy odnosił się do encykliki, Pani Tereso? Czy Pani pamięta?
Proszę, to jest chyba lata 80...
Tak, encyklika 1980 rok.
Tak. Tak. Tak, tak mi się wydaje.
Tak, na pewno.
I wtedy oczywiście od razu, to zawsze tak było, jak Ojciec Święty coś wydał, to od razu pierwszy ksiądz Blachnicki czytał i potem to przekuwał na takie różne programy.
A więc odczytywał to,
tak
co Kościół, tak?
Tak?
To, co Kościół
tak.
mówi.
Czyli to było jego takim no, podstawowym zasadą życia, żeby być z Kościołem, czuć z Kościołem, iść z Kościołem. Czasami niektórzy mówią, że miał tutaj nieraz podgórkę z różnymi hierarchami, ale tak do końca to nie jest prawdą. Ja to widziałam od środka i wiem, że zawsze oczywiście rozmawiać można i kiedy jest czas rozmowy, kiedy jest czas wyjaśnienia, to wyjaśniamy, ale ostatecznie biskupi i mają prawo powiedzieć, mają taki charyzmat Pana Boga, że to oni stawiają ostatnie słowo, że tak powiem. I ojciec zawsze za tym szedł, nie? Że nawet były takie sytuacje, kiedy najpierw miało być oazet w Rzymie, potem żeśmy ich odwołali, a potem znowu żeśmy organizowali i tak dalej. No więc biskupi w jakimś tam momencie powiedzieli, że nie organizujemy, no ale potem odwołali i znowu żeśmy organizowali. Także to tak na marginesie mówię, żeby pokazać, że no ojciec na pierwszym miejscu to było dla niego, no, oczywiście Pan Jezus,
ale w kościele,
nie tak. Poza kościołem, tylko w kościele.
Takie zakorzenienie mocne w kościele, chociaż to, co Pani mówiła z zewnątrz, mogłoby się wydawać, że idzie nieraz wbrew, że jest zbyt radykalny może w odczytywaniu Ewangelii, prawda?
I tak mówił, ale zawsze w jedności z biskupami, z hierarchią kościoła, zawsze to było, szczególnie w Ojcem Świętym tutaj też, także no jeżeli tutaj chodzi o ten dzieło miłosierdzia, to też, no to było też jakimś takim impulsem, żeby powołać do życia krucjatę wyzwolenia człowieka.
No właśnie, to powiedzmy teraz, obiad. Pani Tereso, powiedzmy o tych kilku dziełach takich, które są bardzo no, kojarzone, nierozłącznie związane z wiarą i ze światłem życiem. I z
no
księdzem
Blachnickim. Ja to na pierwszym planie wymienię ewangelizacja. To też
tak.
Ad Christum Redemptorum, taki plan wielkiej ewangelizacji naszego kraju, żeby doprowadzić wszystkich do spotkania z Jezusem.
Żeby to światło tak rozbłysło.
Tak, żeby to światło Chrystusa oświeciło każdego człowieka, żeby każdy człowiek miał możliwość spotkania Chrystusa, powiedzenia mu tak albo nie. bo też może być taka opcja, że ktoś odpowie nie, spotka Pana Jezusa, ale powie nie, ale żeby każdy mógł przynajmniej usłyszeć. No i do tej dyspozycji mieliśmy wtedy też film Jezus, który no, już jest znany, jest pewno też, ale wtedy to my to nam dużo pomagało, dlatego że to była Ewangelia Łukasza w takim obrazie pokazywana, a przy okazji no, świadectwa ludzi zapraszające też do uwierzenia Jezusowi. To była taka, tak w skrócie oczywiście mówię, bo to nie da się wszystkiego naraz powiedzieć. Innym takim dziełem to jest dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. To też, no, też w skrócie powiem, dlatego że no, to też jest bardzo, bardzo szerokie dzieło, ale głównie chodzi tutaj o to, że człowiek jest zniewolony, że człowiek, ziemia święta człowieka jest zniewolona i trzeba tą ziemię wyzwolić. Tu chodziło o tych, którzy mają problem alkoholowy. No i strategią, czyli taką bronią do tego, tak jak jesteśmy na wojnie, no to używamy jakiejś broni, to naszą bronią jest to, że jesteśmy, rezygnujemy z picia alkoholu, z używania alkoholu, z kupowania, wydawania pieniędzy i do tego potrzeba, tak jakoś statystycznie ktoś tam obliczył, że jeżeli będzie 2 miliony abstynentów w Polsce, no to mamy problem alkoholowy z głowy, że po prostu, no owszem, niektórzy będą pić, ale już nie będzie tego takiej chorobowego problemu. No i dlatego była akcja taka, która zachęcała ludzi do podjęcia dobrowolnej abstynencji w intencji tych, którzy mają problem z alkoholem, żeby stanąć przy tych ludziach, kiedy, no jeżeli ktoś na przykład chciałby, ma taką potrzebę i chce się uwolnić od tego, no ale wszędzie piją, wszędzie są imprezy z alkoholem i on wtedy taki człowiek...
Niewyobrażalny, żeby nie były bez alkoholu, tak?
No, a jeżeli się znajdzie taka osoba, która nie musi pić, a nie pije, no to wtedy takiemu, który nie może pić, bo na przykład jest chory, jest łatwiej. Więc to jest...
No i no niezwykłe świadectwo dla wszystkich innych.
No, ale to właśnie bardziej chodziło tutaj o to, że staje na tej samej płaszczyźnie, tak. Czyli na tym samym poziomie, to jest ten człowiek zniewolony. Po prostu to, co nie pani... pije, dlatego że on, żeby mógł być wolny, to też musi nie pić. No to ja też nie piję, dlatego że chcę, żeby on był wolny.
Tak, to co to pani było... powiedziała o tej samej płaszczyźnie, o tym samym poziomie jest bardzo charakterystyczne. W encyklice Dives in Misericordia, która tutaj już w tych audycjach była kilka razy, jakoś tak do niej się odnosiliśmy. Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo mocno podkreśla, że czyny miłosierdzia muszą jak gdyby sytuować wszystkich ludzi na tej samej płaszczyźnie, na tym samym poziomie, mówimy na tej samej scenie. Nie może być tak, że ten, który świadczy jakieś miłosierdzie, ma poczucie, że świadczy o to, że jest może wyżej od tego, któremu pomaga. Prawda?
To... No tak, oczywiście. No ja na przykład też z mojego takiego doświadczenia jeszcze z młodości, to też jak na przykład była taka historia, że no ktoś mnie próbował zmusić do picia. No bo przecież były imprezy różne, ale ja już byłam w krucjacie, no bo przecież tam to podpisałam gdzieś tam w jakimś momencie. No to w ostatni argument, jaki mi przychodził, to mi przyszło do głowy właśnie to, że przecież ja jestem alkoholikiem. Jak się napiję, no to będę chorować. No coś tak w tym stylu, nie? No i to mi pomagało, żeby powiedzieć nie i koniec, no. Nie sobie pić, ale ja nie muszę, no i tak. No ale no to tak jakoś, bo to była, ta argumentacja była właśnie ta, że ja stoję na tym samym poziomie, co ten człowiek, który jest uzależniony, więc żeby tak. mu pomóc, no to on musi
no i to, co pani,
pomóc, to musi nie być.
Pani powiedziała już, że jak pani doznała radości wtedy, kiedy pani jako młoda dziewczynka pomagała, doznała pani takiej lekkości, radości, prawda? Wtedy, kiedy pani była blisko osoby potrzebującej, kiedy pani świadczyła jakąś pomoc, prawda? To też jest niesamowite doznanie. I nie wiadomo, kto jest tutaj bardziej obdarowany, prawda? Czy ten, któremu ja, nad którym ja się pochylam, czy ja, któremu coś świadczę, prawda? Tak.
Pani no właśnie, bo to zawsze, zawsze jest dwustronne, bo to
oczywiście.
Tak, czasami nie wiemy, kto komu więcej daje, czy, czy ci, których spotykamy, czy my im, także to... A może to jest też wzajemna wymiana na
no pewnie tak, oczywiście. Tak. Pani Tereso, mamy już, z nami już jest ksiądz dr Wacław Dokurno, bo ja na początku nie powiedziałam, że połączymy się również z księdzem Wacławem, który był zajęty do tej pory niedziela, więc w kościele, ale nie wiadomo, czy słuchał do tej pory tej audycji. Zaraz się dowiemy.
Witam, witam serdecznie.
Szczęść Boże, księże.
Cały audycji jeszcze w kościele i idąc na plebanie, także słuchałem. I mogę od razu tak dopowiedzieć o tych znakach czasu, jak to było bardzo konkretnie. Rok 1975 Paweł VI wydaje adhortację Ewangelii Nuncjandi i ksiądz Blachnicki od razu myśli, jak to przekuć na program ruchu oazowego i na początku roku 78, po niecałych po dwóch latach praktycznie.
Ale powiedział ksiądz nazwę adhortacji, a co ona oznacza?
Adhortacja o ewangelizacji.
O ewangelizacji.
Że potrzeba ewangelizacji także w Europie, nie tylko na misjach.
A
to
no właśnie.
Słowa Pawła VI.
A to wtedy jeszcze, proszę księdza, myślano, że ewangelizować mamy Afrykanów, tak.
Tylko gdzieś tam pogan, nie?
Tak, oczywiście.
I ksiądz Blachnicki od razu przekłada to na język praktyczny. Mówi tak, ruch oazowy, który się rozwija, musi być ruchem ewangelizacyjnym. Tak. Gorszenie niektórych, no jak to ewangelizować Polaków?
Przecież my u nas jest, wszyscy jesteśmy przecież ochrzczeni prawie. Tak.
Jako metodę ewangelizacji przejął wypracowane metody u protestantów.
Tak.
Cztery prawa życia duchowego. Bóg cię kocha, ty jesteś, no masz grzechy, pomyśl o grzechu, Bóg może cię wyzwolić, oddaj mu swoje życie. I to wręcz spowodowało zarzuty protestantyzacji kościoła w Polsce.
Tak.
Więc to było tak pod górkę, że wydawało się inne nasze czasy. A po kilku latach, jak Jan Paweł II wydaje encyklikę Ad Christum Redemptorem, to ten program ewangelizacyjny ksiądz Blachnicki jeszcze bardziej skonkretyzował na wielki plan ewangelizacji, całą strategię z filmem i tak dalej. To jest takie, czyli bezpośrednio jest znak z Rzymu, adhortacja, dokumenty, ksiądz Blachnicki od razu przekłada to na praktyczny język. I od razu mnóstwo działania, programy, materiały. Nawet taki był mały żart od nowych pomysłów ojca Franciszka, wybacz nas, Panie. Bo co rok Jan Paweł II, jak tempo rozkręcił kościoła, co rok jakiś nowy dokument, nowy pomysł, ojciec Franciszek od razu wizja i jest rok 79, wybór Jana Pawła II, spotkanie z Polakami po inauguracji. Jan Paweł II mówi, prosi rodaków, abyśmy przeciwstawili się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności, poniżej obyczaje zdrowego społeczeństwa, co zawsze może zagrażać jego egzystencji. I od razu, momentalnie, ksiądz Blachnicyk mówi, w takim razie abstynencję mamy w oazie od zawsze, ale my proklamujemy wyborze... krucjaty wyzwolenia człowieka.
Rozumiem, że po wyborze papieża Ojca Świętego Jana Pawła II.
To błyskawicznie szło, nie? Mm-hmm. Papież mówi, od razu jest plan, pół roku przygotowania, żeby tą krucjatę proklamować na spotkanie podczas pierwszej pielgrzymki w Nowym Targu.
Tak.
To jest takie czytanie znaków czasu, bardzo mówię, bliskie, gorliwe i od razu iść do zniewolonych. Nie? Czyli najpierw było słowo, ewangelizacja, mówienie prawdy, potem iść do osób zniewolonych przez różne nałogi, żeby do nich z Ewangelią docierać, czyli jakby nowe, całe wielkie fragmenty, zakresy dzieła miłosierdzia. Nie tyle mówić o kulcie obrazu miłosiernego, koronkę miłosierdzia Bożego, to jakby samo z siebie przychodzi. Ale od razu praktycznie przekładać, aha, to się przekłada tak. Najbardziej potrzeba prawdy. Prawdy o Bogu i też prawdy o człowieku. No, najbardziej zniewolonymi będą osoby zniewolone przez nałogi. Największy nałóg alkoholizm. To my od razu bierzemy się do roboty, podejmujemy krucjaty wyzwolenia człowieka. Kolejny, jakby szeroki zakres miłosierdzia, żeby nie kojarzyć miłosierdzia tylko z pomocą biedakowi, pomocą choremu.
No tak.
Takie momentalne, nie?
Tak, ale myślę sobie, i tu pani Teresa też już powiedziała, ale ksiądz to podkreślił, że to odczytywanie znaków czasu łączyło się po prostu z jakimś cierpieniem też, na pewno dla księdza Franciszka, z krzyżem, prawda?
To wręcz tak jako program ojciec Franciszek dojrzewał, nazwał ten program wprost: prawda, krzyż, wyzwolenie.
Czy to proklamował jakoś, czy mówił o tym?
To jest jako program nawet działania, wręcz taki końcowy program działania.
A więc
mówimy prawdę, narażamy się. W komunizmie się narażali, potem ojciec Franciszek w Niemczech będąc też się narażał, też został osamotniony.
Dlaczego?
Nawet nie chcieli wejść. Mówić prawdę o życiu materialistycznym na zachodzie Europy, demaskować materializm praktyczny, no to nie było miłe do słuchania przez tych, którzy mieli poczucie, że żyją w wolnym świecie.
Tak.
Nie było.
Ale tutaj jeszcze też jest związany związało się to też z prowadzeniem stanu wojennego w Polsce. Ojciec wtedy był już na zachodzie. Stan wojenny został go w Rzymie. No i potem, kiedy otrzymaliśmy taki dom w Niemczech, to tam oczywiście od razu zgłaszali się ludzie, którzy byli w obozach dla uchodźców.
To tak, bo trzeba przypomnieć, pani Tereso,
że... Ale też nie tylko.
Tak.
I przy pomocy właśnie tych ludzi, którzy tam byli, czekali na azyl czy na wyjazd gdzieś tam, na emigrację, ojciec stworzył taką akcję Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów, tak to się nazywało. I to było właśnie powiązane z tym programem Prawda, Krzyż, Wyzwolenie. Czyli tutaj ten program, który działał w Polsce wcześniej, na różnych tam etapach, on był trochę poszerzony. Poszerzony o inne narody, które też są zniewolone, przede wszystkim przez sowiecki tam układ. I ojciec tutaj właśnie przypominał, że są narody, które chcą być wolne, a nie mają takiej możliwości, bo są zniewolone, a mają prawo do wolności, do samostanowienia. I tutaj właśnie to polegało na tym, żeby przypominać o tych narodach, żeby wzywać ich na apel, że są, że oczekują wolności. No i to się wiązało też z organizowaniem raz w roku Marszu Wyzwolenia Narodów na zamek Schloss Hambach, który miał wcześniej, kiedy tam Polacy wcześniej jeszcze emigrowali, to tam byli przyjmowani, jakoś tam to było związane z tym, byli przyjmowani entuzjastycznie na zamku Hamba. No i ojciec wybrał to miejsce, żeby tam właśnie upominać się o te narody, które są zniewolone.
No a jak byliście, pani Tereso, odczytywani w czasie tego marszu przez okoliczną jakąś społeczność?
To znaczy, ja myślę, że tutaj pod tym względem to raczej byliśmy dobrze odczytywani, bo tu chodziło bardziej o to, żeby scalić tą emigrację, która tam była, żeby tutaj te miejscowości, przez które przechodziliśmy, to jakoś przyjmowali nas tam, nie wiem, może nie entuzjastycznie, ale na pewno pozytywnie. No i nie było jakichś takich, no nie wiem, złych doświadczeń, raczej pozytywne doświadczenia były. Natomiast no oczywiście to poszło w świat, no i potem już były wielka może lęk o to, że to ksiądz Zawnicki działa i no i komuniści się przestraszyli. No i od tej strony tutaj przychodziły różne trudności. No ale tutaj ja osobiście nie jestem tutaj do końca przygotowana, żeby w temacie się wypowiadać.
Tylko tak, rozumiem.
Ogólnie mówię, że tutaj ta Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów to jakby była poszerzona jeszcze, że no nie tylko my. Chrześcijańska to nie znaczy, że ja tylko walczę o dobro chrześcijan, dlatego, ale metodami chrześcijańskimi, czyli prawda, gotowość na cierpienie za prawdę i wtedy jest wyzwolenie. I walczy o wszystkich, nie tylko o swoich, o tych, którzy należą do kościoła na przykład katolickiego, czy są chrześcijanami, tylko o wszystkich ludzi, którzy są zniewoleni, którzy potrzebują wyzwolenia. To tak.
Tak, tak ogólnie. Chciałabym, dziękuję. Chciałabym jeszcze spytać państwa, bo i pani Teresa, i ksiądz znali księdza Franciszka Blachnickiego. Jaki to był człowiek? Czy on też w swojej takiej postawie wobec innych, można powiedzieć, że był jakiś taki no, zainteresowany, pochylony, mówiąc tak najogólniej, nad drugim człowiekiem, czy głosił jedynie pewne prawdy? Kto z państwa?
To może nie wiem, czy ja, czy ksiądz woli pierwszy.
Proszę księdza, jest ksiądz z nami?
Jestem.
Tak. Pytam, jakim był człowiekiem ksiądz Franciszek Blachnicki, bo na razie mówimy o tych pięknych, wzniosłych celach, o nauczaniu, jak gdyby.
Spotkałem go kilka razy i po prostu potrafił człowieka zobaczyć, dostrzec. No, byłem od razu do niego kimś ważnym. Było dla mnie też takie doświadczenie mocne, że od razu mi był gotowy zaufać i mówić, w takim razie ja liczę na ciebie. Ja liczę, że tam w Toruniu będziesz też odpowiedzialny za oazę. Że jesteś dla mnie kimś ważnym i w takiej szybkiej rozmowie, bo w końcu mało się znaliśmy. No pani Teresa dłużej z ojcem Franciszkiem przebywała, więc ma więcej takich doświadczeń bezpośrednich. Natomiast tworzył taki klimat wolności. To, co mnie zafascynowało w Krościenku, to właśnie klimat wolności. Wtedy była cenzura komunistyczna, o wielu tematach się bano mówić, a on się nie bał mówić.
Tak.
I my się też przestaliśmy bać mówić o pewnych tematach. Takie oaza wolności, gdzie możemy rozmawiać. I tak na marginesie od razu tutaj, jak mówimy o znakach czasu, to tym znakiem czasu też jest sytuacja polityczna. I mówił też od razu o kolejnym, powiem, dziele miłosierdzia, o zaangażowaniu politycznym.
O właśnie,
też,
dobrze, że ksiądz tego dotyka.
Niemodne, tak. Żeby miłosierdzie było w życiu społecznym obecne na bardzo szerokich płaszczyznach, czyli żeby rządy były bardziej sprawiedliwe, żeby otaczać opieką osoby wymagającej opieki, to już nie tylko tak amatorsko możemy zrobić, a jest to zorganizowany, to trzeba angażować się w życie polityczne. Był przed stanem wojennym w komunistycznej Polsce. Pamiętam z czwartej kongregacji wielki apel, nie bierzmy udziału w wyborach, bo wybory są sfałszowane.
Tak.
I parę tysięcy
osób. A polityka jest brudna, tak.
Trudna.
Tak.
Gdy był w Carlsbergu, to mówił już od razu, słuchajcie, stan wojenny jest agonią komunizmu. To są taka agonia, za parę lat skończy się komunizm. Więc przygotowujmy się już, formujmy, żeby objąć funkcje polityczne, bo trzeba by zagospodarować wolną Polskę. Mało kto w to wierzył, ale okazuje się, że to się proroctwo jego spełniło bardzo, bardzo szybko. I dziś też wiemy, zaangażować się w życie polityczne, to wielu katolików mówi, nie, no to nie dla mnie.
Tak.
To dla uczciwych ludzi nie jest. A dla kogo ma być?
Właśnie.
I ojciec Franciszek pokazuje, że miłosierdzie dla osób, które potrafią się angażować, jest też bezinteresowne zaangażowanie się w życie polityczne, gospodarcze, społeczne, żeby w wymiarze całego narodu.
A więc nie tylko parafia. Nie tylko parafia.
Nie tylko zamknąć się, mówię, w takich mniejszych rzeczach. Mm-hmm. Więc to jest coś wyjątkowego. Nie?
A ponadto, proszę księdza i pani Tereso, przecież to zaangażowanie społeczne, to jest też krzyż przecież.
To też jest krzyż.
Tak.
Każda taka diakonia, podjęcie służby jest związane z krzyżem. Krucjatę wyzwolenia człowieka, to człowiek się naraża, że będzie wyśmiany. Dla wielu to oznacza konfrontację w pracy zawodowej, nie jest akceptowany. Dla młodzieży to oznacza nieraz wykluczenie z pewnych grup młodzieżowych, to jest bardzo bolesne, ale to może przynieść wyzwolenie. Nie? Zaangażowanie się w rzeczy polityczne, to wiemy, kto się bezinteresownie chce angażować, będzie hejt, będzie wielki atak i tak dalej. Tego doświadczają nasi politycy.
No jakie to jest aktualne, proszę państwa, prawda? Bardzo aktualne.
Nie?
Pani Tereso,
dobrze, to ja też może proszę. W tym samym kierunku pójdę, co ksiądz mówił, bo ja też w taki sposób odkrywałam księdza Blachnickiego, też jak miałam 19 lat. No już byłam w takiej podstawowej formacji w ruchu pierwszy, drugi, trzeci stopień. No i przyjeżdżam do Krościenka, a tu ksiądz mówi, będziesz prowadzić, będziesz odpowiedzialną za oazę całą i to bez księdza, 50 osób tam.
Ojej.
Ja sobie myślę, ojej.
No właśnie.
Chyba ksiądz jest taki, nie wiem skąd, że po prostu ma odwagę powierzyć komuś takie zadanie. No ale jakoś, no rzeczywiście pozytywnie przeżyłam tą oazę. Razem oczywiście z grupą animatorów, którzy byli wspaniali. Księża nam tam dojeżdżali i pomagali też. No a i ten, ale tak po prostu odkryłam to, że no, że ojciec po prostu, no jak widział, że ktoś jest chętny, to nie bał się powierzać nawet bardzo wielkiej odpowiedzialności. I to było jego taką cechą charakterystyczną, że po prostu nie szufladkował ludzi. Widział, kto chce pracować, to zawsze mu dał jakąś pracę do roboty. I nie pytał, kto ty jesteś, skąd jesteś. No chyba, że no po prostu tak z ciekawości, tak normalnie. Ale jeżeli ktoś się chciał zaangażować, to zawsze miał, był chętnie widziany, mile przyjmowany do pracy.
No pani też... Tereso, mówi pani, że nie pytał, ale myślę, że na pewno patrzył na was i modlił się za was i jakoś
ale
tak.
Ale powiem więcej,
tak,
on
proszę.
Ufał bezgranicznie w dobroć człowieka.
Tak?
On ufał tak człowiekowi, że to aż zaskakiwało, czemu on mi tak ufa. I to potem... No,
chciało się sprostać temu pewnie.
Ale on nawet kiedyś podobno powiedział, że ja właściwie nie znam się na ludziach.
Tak?
Dla mnie wszyscy są dobrzy. Ja widzę tylko dobro w drugim człowieku. I przez to potem w Niemczech mieli przystęp jakby bliższy współpracownicy SB.
Tak.
Zresztą on się wcale nie bał. To w Krościenku słyszałem od niego, że on się wcale nie boi SB i podsłuchów, on wręcz zaprasza. My nie mamy nic do ukrycia. Wszystko mówimy jawnie. Nie musicie jakichś podsłuchów robić, możecie po prostu przyjść i uczestniczyć w tym, słuchać.
No
ale
tak,
ufał,
to właśnie
ufał
tak
do końca
było.
Bezgranicznie. I potem no ci państwo Gondarczykowie, którzy tam bardzo blisko w Carlsbergu się no, przykleili do niego, to inni go ostrzegali, ojca Franciszka, on mówił pokornie, no ja nie mogę osądzać człowieka. I dopiero wtedy, kiedy no, wyszło na jaw, kim oni są, kiedy ojciec Franciszek z nim się już pożegnał, powiedział, niestety, no czarno na białym jesteście wysłani przez SB, więc tu w Carlsbergu być nie możecie, bo działacie nie razem, ale przeciwko mnie. Wtedy się rozstał, no i po paru dniach umarł w sposób bardzo tajemniczy.
Tak.
Także zapłacił no, najwyższą cenę, ale był gotów zapłacić. Wiedział, że mówienie prawdy jest obarczone krzyżem, nikogo się nie bał, komuniści właściwie jego się bali. Potroszczyli się, żeby żył, bo nie chcieli męczennika mieć. A on się nie bał nawet śmierci, więc właściwie nie mogli mu nic zrobić. Mogli go wsadzić do więzienia, bo był w więzieniu przecież,
tak,
podejmując krucjatę wstrzemięźliwości dla tej w latach 60. na
aha,
początku jeszcze,
tak?
Został aresztowany. I taka anegdotka jest, jak był więziony w więzieniu w Katowicach, w tym samym więzieniu, w którym oczekiwał na wyrok śmierci za hitlerowców, komuniści go uwięzili, ponieważ prowadził działalność trzeźwościową, no to przychodzi do celi i pyta się współwięzia, za co ty siedzisz? Takie pytanie rutynowe, nie?
Tak.
No i ten więzień mówi ojcu, no ja za wódkę siedzę. A ojciec na to, no ja za to samo.
No faktycznie.
Ale to niekoniecznie anegdotka, bo to on mówi, ja to słyszałem.
Tak.
Mówi, to prawdziwe to jest.
Prawdziwa
jego
anegdotka, no.
Także
prawdziwa
też,
mówię,
rzadko można go było naciągnąć na mówienie o tym, co przeżył w więzieniu. Rzadko, prawie, że nie pozwalał się to wciągać. Ale no czasami gdzieś mi się tam wyrwało jakaś taka anegdotka.
Tak.
Wydarzenie.
Proszę pani.
Ale jeżeli chodzi tutaj
nie?
o jeszcze do ludzi tutaj, odniesienie do ludzi, no to on był nie tylko z tych, jeżeli chodzi o współpracowników, ale tych, którzy przybywali do nas. Ja tutaj pamiętam już z czasów Carlsbergu, no oczywiście przybywali bardzo różni ludzie, czasami poranieni, czasami no też wspaniali ludzie też, ale bardzo często też poranieni w różny sposób. No i nie, z niektórymi były duże problemy, tak, że myśmy je po prostu nieraz nie umiały wytrzymać, bo to się ciągle się tam kotłowało i no jakoś tak już miałyśmy dość i nieraz próbowałyśmy tak nakłonić ojca, żeby jednak tych osób konkretnych tam nie przyjmował. No, ale wtedy ojciec odpowiada, za co? To ci ludzie nie potrzebują miłosierdzia? To oni najbardziej potrzebują miłosierdzia. I Pan Bóg mnie nie, na sądzie mnie nie zapyta, ile tam modlitw odmówiłem, czy mszy odprawiłem, tylko właśnie co zrobiłeś z tą, a z tą osobą konkretną. No i sprawa się
wyjaśniała się.
A potem jak
tak.
ta osoba przychodziła, otwierała drzwi, a to mówi, o, nasze słoneczko przyjechało. W taki sposób. No i jakoś tak musieliśmy to też w jakiś sposób, nie wiem, czy znosić, bo my bardziej to chyba...
Musieliście
ja
sprostać
tak
tej sytuacji po prostu, tak.
Także, że ojciec był zawsze, afirmował człowieka, niezależnie jaki był, czy były trudności, czy nie były, ale zawsze to był, no, najważniejszy jest człowiek, zawsze. Człowiek, który jest z natury dobry, a to, że się coś tam porobiło, to, no, to znaczy, że jakaś historia życia, to coś tam się wydarzyło. I to było jego takim, no, zasadą działania. I też taką pewnie mocą czy otwartością, że zawsze do każdego wychodził bez uprzedzeń.
Tak, a gdyby Państwo mieli, bo nie wiem, proszę księdza,
tak?
Gdyby Państwo mieli jakoś tak podsumować i powiedzieć, jakiego człowieka chciał wychować, ukształtować ksiądz Franciszek Blachnicki. Myślę, że bo z tego, co Państwo do tej pory powiedzieli, to pomyślałam sobie, że na obecne czasy potrzeba byłoby takiego księdza, takiego modelu wychowania również. O co chodziło tak generalnie, najogólniej mówiąc, o co chodziło księdzu Blachnickiemu w kształtowaniu młodzieży? Kto z Państwa?
Najpierw o ukształtowaniu człowieka, który się zachwyci Bogiem.
Tak.
Który pójdzie na całego za tym zachwytem i zachwyci się Słowem Bożym, zachwyci się liturgią, czyli powiemy dojrzałość chrześcijańska, jednocześnie będzie w tym radosny. Będzie naprawdę, no, wewnętrznie radosny i tą radością będzie potem w sposób naturalny mógł innych zarażać. Jednocześnie wiadomo, że będzie gotów na podjęcie ofiary, krzyża, ale nie krzyż dla cierpiętnictwa. I to, co w oazie zachwycało, to przecież były pogodne wieczorki, był radosny śpiew. I to tak się przeplata. Modlitwa i radość. I zobaczyć, że Pan Jezus z dobrą nowiną przychodzi dla mnie. Że On mnie jakby wyzwala do człowieka, który jest przede wszystkim wolny. Jest wolny od uwikłań, od grzechu. Wolny, powiem, od manipulacji, której bardzo wiele jest. I potem w sposób naturalny to wychodzi od samego początku. Uczy się tej służby, która daje radość, od czego to na audycji rozpoczęliście, nie?
Tak.
Że człowiek nie może w pełni się odnaleźć siebie, jeśli nie odnajdzie się w bezinteresownym darze.
Darze dla innej osoby, tak.
I to tak w wychowaniu od pierwszej oazy właściwie jest obecne, a w rekolekcjach, to słowo rekolekcje się może kojarzą nam z intelektualnymi wykładami i kazaniami w kościele, a ojciec Franciszek mówi nie. Po prostu doświadczyć radości życia dziecka Bożego. Oaza na pustyni to był czas, gdzie po trudnym marszu znajduje życie, wodę, rośliny, pożywienie. To jest czas taki radosny. Potem jak człowiek nie ma wewnętrznej tego radości, pokoju, wiary, no to nie potrafi służyć.
Tak. Moi drodzy Państwo, jest 13:50 minut. Tak sobie myślę, czy oddawać głos radiosłuchaczom, ale może jeżeli ktoś zechce zatelefonować, a zna numer, to może próbować.
Jeszcze, bo ja jeszcze tutaj chciałam...
Tak, właśnie, Pani Tereso, już zaraz, sekundkę.
No, to chodzi o to, do czego chciał ojciec doprowadzić, tak, to wychowanie. No mi się wydaje, że no tak ogólnie jednym słowem to by nazwałabym jakąś taką integralność, żeby człowiek był poddany prawdzie, żeby, no, ale najbardziej to chodzi o tą prawdę Bożą, czyli Pana Jezusa. Jezus jest prawdą. Żeby nauczył się żyć Słowem Bożym, żeby umiał korzystać z poleceń czy z nauczania Kościoła, żeby żył modlitwą, liturgią, no i żeby podejmował diakonię, czyli tą służbę, bo wtedy dopiero pozna taką prawdziwą radość, jak zacznie służyć i to bezinteresownie. To jest właściwie taki, no, w skrócie cel.
Dziękuję bardzo Pani Tereso i proszę księdza. Już mamy telefon, ale... Tak, słucham.
Pani Tereso, już można mówić?
Tak, ale trzeba włączyć radio.
Barbara z Milanówka, witam serdecznie. Mam taką bardzo ważną rzecz odnośnie Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Bożego jest chyba największym darem Pana Boga. Nie mogę mówić, teraz się uspokoję. I nie, wśród tych wszystkich obietnic Pana Jezusa największym miłosierdziem jest Boga, że odpuszcza nam i winy, i kary w święto Miłosierdzia Bożego. Wszyscy kapłani, błagam, niech spowiadają ludzi, niech wołają ludzi o spowiedź. Jest to największy dar, jaki w ogóle Bóg kiedykolwiek miał, przecież porównywalny jest do Chrztu Świętego. To jest jedyna obietnica Pana Jezusa, że odpuszcza kary.
Tak. Proszę Pani, halo.
Gdybyśmy święci, gdyby tyle ludzi było świętych w dzisiejszym, to byśmy prawdopodobnie mogli nawracać innych. To jest przecież takie ważne. No mam taki przykład, że moja bardzo bliska osoba, która się opiekuje, uciekała, jak ja się modliłam do Miłosierdzia Bożego o 3:00. I 3 dni temu powiedziała, nie chciała ze mną nigdy rozmawiać na temat spraw Bożych. 3 dni temu uciekała i miałam takie natchnienie, że krzyknęłam, ale przed sprawiedliwością Boga nie uciekniesz. I już od 2 dni nie mogę na ten temat rozmawiać. Dzisiaj do spowiedzi po 70 latach przystępuję.
Tak, dlatego rozumiemy Pani emocje związane z tym. Bardzo Pani dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Czy moi goście, ksiądz Wacław, czy Pani Teresa, zechcieliby się jakoś odnieść do tego telefonu?
Ewangelizacja to ogłoszenie Miłosierdzia Bożego.
Tak. Pani, nasza słuchaczka to robiła. Tak.
Właśnie głoszenie osobom zagubionym totalnie.
Tak.
I pokazywanie prawdziwej radości, bo człowiek chce być radosny.
A ja chcę...
myli te różne wesołości z prawdziwą radością. Znaczy pokazywał, gdzie jest prawdziwa radość. Jest to trudne dojście do niej, ale ona jest.
Proszę księdza i pani Tereso, ja chciałam jeszcze spytać o jeden wątek wprowadzić tu. Nie będziemy przyjmować telefonu, bo jednak wydaje mi się ważną sprawę. Chciałabym, abyśmy omówili, znaczy dotknęli jedynie. Na Ojciec Święty Jan Paweł II często odnosił się do tego programu księdza Franciszka Blachnickiego i zresztą to nie jest moja myśl tylko, ale wiele osób zauważyło to, że w swoim programie pracy z młodzieżą całego świata, jak gdyby korzystał pewnie z tych pomysłów księdza Blachnickiego. Proszę księdza.
Ja bym powiedział wprost, tego, to, czego się nauczył, to zrealizował, organizując 15-dniową oazę w skali światowej, która się nazywa Światowy Dzień Młodzieży.
No właśnie, tak.
Jak patrzę na to, to jest właściwie te metody i modlitwy, i radości, nawet czas 15 dni. I orędzie, które się głosi, orędzie ewangelizacyjne, które papież głosi młodzieży, i świadectwa. No tego wszystkiego niejako kardynał Karol Wojtyła uczył się na oazach. Oni są wzajemnie się tak przenikali. Trudno być, kto tylko się więcej uczył. Było 2 wielkich, serdecznych przyjaciół, charyzmatyk i biskup. I wzajemnie się uzupełniali, Duch Święty działał przez jednego, przez drugiego i wzajemnie to potem zaowocowało.
Tak. Pani Teres...
Tak, i o tym też Ojciec Święty mówił, czy nawet napisał chyba w książce Pamięci Tożsamość.
Oczywiście,
chyba.
Że tak.
Też może mówił, że tego wszystkiego się uczył w oazie. Zresztą jak był kardynałem Wojtyłą, no to ja akurat byłam z diecezji krakowskiej, więc to na każdej oazie był. Zawsze przyjeżdżał, zawsze były gawędy.
Szczególnie na te pogodne wieczory.
Tak, bardzo lubił pogodne wieczory. Lubił, mówił, że lubi, jak się wygłupiacie. Także znał bardzo dobrze to i dlatego też to było mu może takie bliskie, bo to też jego doświadczenie pewnie pracy ze studentami. Także
takie całościowe traktowanie człowieka, nie? Nie w poważnych sprawach i w radosnych, wesołych jest jedno życie.
Ale zauważenie...
Poważne sprawy w kościele, a te wesołe sprawy poza kościołem.
Ale proszę księdza i pani Tereso, ale też zauważenie, że młodzież, w kształtowaniu młodzieży potrzeba również wprowadzać te elementy właśnie takie ludzkie, radosne, prawda?
No właśnie, to jest ten całościowy człowiek. Człowiek potrzebuje i ciszy, i modlitwy, i medytacji, ale też potrzebuje radości. Dlatego mamy niedzielę, która jest, powinna być radością. Dlatego nawet ja tak nieraz mówię na katechezie dzieciom, że zobaczcie, Pan Bóg nam tu zabezpieczył niedzielę, żebyśmy nie pracowali, tylko się cieszyli, spotykali, radowali. No i tutaj potrzebny jest ten element radości, jak najbardziej do tego, żeby dobrze się rozwijać też. I być szczęśliwym.
Od tego oaza się rozpoczęła, nie? Oaza dzieci Bożych rozpoczęła się od doświadczeń harcerskich, od wychowania przez zabawę, od doświadczeń świętego Jana Bosko, po prostu i radość,
od
i ruch,
kształtowania ministrantów, a więc nie? Tak. I mnie zawsze wzrusza, drodzy Państwo, jak słyszę, Radio Maryja powtarza, przypomina wypowiedzi Ojca Świętego, kiedy słyszę to zdanie, że pieśń oazowa pobrzmiewa w sercu Ojca Świętego, przypomina to. Pieśń oazowa,
wyprowadziła go.
Tak, wyprowadziła mnie do Rzymu.
I potem towarzyszyła mu cały czas. To takie wzajemne chyba uzupełnianie. Jak człowiek ma wspólnotę, doświadcza od niej umocnienia i papieżowi też to było potrzebne. Takie zwykłe umocnienie.
Właśnie. Tak, drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie, chyba że Państwo chcieliby jeszcze przez pół minutki coś powiedzieć. Pani Tereso, proszę księdza.
Ja może tylko tak na zakończenie jestem bardzo, czuję się wzruszona, że mogłam być tak długo przy księdzu Blachnickim, od niego uczyć się przede wszystkim wiary, miłości do Pana Boga, ale też miłości do ludzi. I za to jestem niezmiernie opatrzności Bożej wdzięczna.
No, to ja powiem to samo, choć miałem krótkie chwile, ale te krótkie chwile jakoś ukształtowały całe moje później życie. Są takie chwile, które jakby nadają kierunek. Dlatego chwała Panu, że dał nam takiego ojca.
Tak. A ja przypomnę, proszę księdza, kiedy spytałam księdza, czy ksiądz znał księdza Blachnickiego, a ksiądz odpowiedział, no ja znałem, ale ksiądz Blachnicki też mnie znał. To jest...
Tak jest, prawda? To jest to.
Tak. Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Mówiliśmy dzisiaj w naszej audycji o księdzu Franciszku Blachnickim, czcigodnym słudze Bożym, w setną rocznicę jego urodzin. Chcieliśmy wykazać takie najważniejsze elementy tego modelu wychowania prawdziwego czy dojrzałego chrześcijanina. Naszymi gośćmi byli pani Teresa Michałczak, pani z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła z Katowic obecnie. Pani Tereso, bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże na wszystko. Oraz ksiądz dr Wacław Dokurno. Proszę księdza, bardzo serdecznie dziękuję i również wszelkich błogosławieństw na wszystko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo ojcu Dawidowi, wszystkim Państwu, którzy słuchali tej audycji. Do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Żegna się Barbara Momot, a za tydzień będziemy mówić o przygotowaniu dzieci do odchodzenia bliskich osób w rodzinie. Zapraszam na spotkanie za tydzień. Żegna się Barbara Momot.